dzisiaj też was tutaj jest dużo. Pewnie będziecie się cieszyć, jak już się skończy. Kamiński przez 3 dni wam tutaj mówił i mówił. Halleluja. Pastor mnie poprosił, żebym troszeczkę przypomniał, o czym mówiłem wczoraj. Więc pierwsze 40 minut powiem o tym, co wczoraj. A potem przejdę do dzisiejszego kazania. Kilka myśli, bowiem mówiliśmy o tym, że mamy być mocni i jedno w służbie. I parę rzeczy dotyczących tego, co to znaczy być starszym albo liderem, albo być zaangażowanym w służbę, w zborze w ogóle. I tak jak powiedziałem, skłaniam się do tego stwierdzenia, żeby nie myśleć o urzędach, nie myśleć o stanowiskach, ale myśleć o zadaniach, które są do wykonania. I to jest bardzo ważne. I to, co dzisiaj pastor Piotr powiedział, tak naprawdę nie ma wyższej godności niż być dzieckiem Bożym. I można być prezydentem i królem tutaj na tej ziemi i tak to nic nie znaczy w porównaniu z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc jeśli chodzi o naszą służbę i o nasze zaangażowanie w Królestwie Bożym, pamiętajcie, że Bóg każdej osobie daje jakieś zadanie. Jakieś zadanie w Królestwie Bożym, bez względu na wiek. Jakże często bywa też przecież tak, że starsze osoby swoimi modlitwami podtrzymują zbór. I chwała Bogu, że realizujecie to zadanie. I kiedy jesteśmy tacy przesyceni tą myślą, żeby zrealizować swoje zadanie, powołanie, to oczywiście Bóg daje nam w tym wszystkim rozwój. Czego oczekujemy od tych, którzy usługują? Jeśli ktokolwiek jest zaangażowany w służbę, to przede wszystkim Słowo Boże oczekuje od każdej osoby, żeby być w jednej drużynie. I przekleństwem dzisiejszych czasów jest pewien przesadzony indywidualizm, i tak to nazwę, przesadzony indywidualizm. Chwała Bogu. Bracie, niech Cię Bóg błogosławi, Ty daleko zajdziesz. Ja nie wiem, czemu się śmiejecie. Jest napisane o tym w Słowie Bożym. A więc naszym zadaniem jest to, żebyśmy nie myśleli o sobie, ale myśleli o drużynie. Żebyśmy myśleli o zborze, o współpracownikach, o tym, żeby związać się razem z sobą, żebyśmy mogli współpracować. I tak uczył Pan Jezus. Jak powoływał uczniów, to żeby byli z Nim. A potem dopiero wykonali zadanie. A więc zadaniem każdego, kto przykłada rękę do służby, jest dołączenie do grupy, do pastora, do współpracowników, do liderów, do kogoś, kto usługuje. Nie jesteśmy samotnymi białymi żaglami. Jeśli też usługujemy, to pamiętajcie, żebyśmy pilnowali swojego własnego życia. Przyglądajmy się sobie. Przyglądajmy się sobie w taki sposób rzetelny i pilnowali tego wszystkiego, co winniśmy uczynić, co winniśmy spełnić. A więc pilnujmy modlitwy w swoim życiu, bo od tego zależy jakość naszej służby. Pilnujmy czytania Bożego Słowa, bo od tego zależy i jakość naszej służby, i namaszczenie Boże. Pilnujmy postu, ale też innych rzeczy, które są istotne, które często pomijamy. Dokształcania się. Czytania książek, solidnego przygotowywania się do służby. Czego musimy jeszcze bardzo pilnować? Żebyśmy wszyscy byli wzorem gorliwości. Bo każdy, kto bierze się za służbę, jednocześnie staje się pewnym wzorem dla innych. A więc mówiłem o kimś takim, kto... Ja byłem zaskoczony, tu podchodziły do mnie różne osoby i mówili, że są tacy ludzie w zborach, nawet starsi zborów, że przychodzą tylko wtedy na nabożeństwa, jak kazanie mówią. I mi ręce opadły. A więc musimy stać się wzorem dla innych ludzi. Jeżeli bierzesz się do służby, to znaczy, że nie tylko ta służba się liczy, ale stajesz się wzorem w takim sensie, że uważasz na to, jak postępujesz. Twoja obecność jest czymś ważnym w zborze. Ucz innych ludzi właściwej postawy. Bądź wzorem szacunku dla zboru i tego, że trzeba pilnować tego zboru, myśleć o nim jak najlepiej i starać się, żeby wszyscy widzieli w Tobie wielką miłość i szacunek do zboru. Albo dobre nastawienie. Kiedy jesteś znany z tego, że bez względu na to, przez co przechodzisz, służysz Panu z uśmiechem, z radością, z entuzjazmem, że po prostu chcesz, aby w zborze dobrze się działo. Ja wiem, że dzisiaj są takie czasy, że jest ludziom ciężko, ale przytoczę słowa mojej żony. Mówi, że kiedy innym rodzą się dzieci, to mówią, są zmęczeni, nie mają czasu, ciężko z dzieckiem przyjść na nabożeństwo, bo zima, bo daleko, bo nie ma jak przewinąć, nie ma jak nakarmić. Moja żona mówi, a ja nie wiem, co to znaczy nie przyjść na nabożeństwo, kiedy się dziecko urodziło. Od pierwszego tygodnia, jak wróciła do domu, była na każdym nabożeństwie. I nie wie, co to znaczy, że jest ciężko z dzieckiem, że trudno nakarmić, że trudno przewinąć, że może dziecko przeszkadza. Zawsze była na każdym nabożeństwie. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, którzy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że dużo więcej robimy naszym przykładem niż tylko słowami. A więc pilnujmy się, żebyśmy rozwijali się w służbie, żeby nasze oddanie się w służbie było widoczne. Pilnujmy się bardzo przed zgorszeniami, które możemy wnieść do zboru, żeby nie było zgorzknienia w nas, jakiegoś zawiedzenia, niezadowolenia ciągłego, że ciągle coś nie tak jest na tym świecie, że brakuje nam pasji i ognia dla Jezusa. Powiedzmy sobie to szczerze, to są zasadzki diabła, które zastawia na dzieci Boże. To nie są obiektywne fakty, to są zasadzki diabła, w które się ładujemy i pozwalamy diabłu. I dlatego, że pozwalamy na to, żeby zgorzknienie i przemęczenie ciągłe i zawiedzenie i brak ognia i pasji miały miejsce w naszym życiu, to nie wychodzimy z tego, bo diabeł już się stara, żebyśmy w tym trwali na wieki wieków. Amen. I tak czasem bywa w naszym życiu. I jeszcze mówiłem o tym, że konieczne w dzisiejszych czasach, w czasach mediów, jest szczególnie to, żebyśmy byli niezwykle lojalni wobec zboru. W dzisiejszych czasach, kiedy popatrzymy sobie gdzieś na przez satelitę albo przez internet, zachwycamy się wszystkim innym, co jest poza naszym zborem. Ja nie twierdzę, że nie musimy popatrzeć, nawet się pozachwycać, ale pamiętajcie, mój dom to mój dom. Powiem tak, moja żona to moja żona. Nic nie twierdzę, że musi być najpiękniejsza na świecie i w ogóle, ale jest moja. I co mnie tam inne baby, za przeproszeniem. Mój zbór to jest mój zbór. Mój zbór to jest mój dom. Fajne są inne zbory, ale nie są moje. Więc służę wiernie, z radością, z miłością. Miłuję zbór w Terespolu i w Olsztynie, przynajmniej w osobie pastora i starszych zboru. Ale to i tak nie mój zbór. Najbardziej miłuję mój zbór w Koszalinie, bo to jest mój zbór. Nie wiem, czy jest najlepszy na świecie, ale jest najmójszy na świecie. I dlatego chcę lojalnie, ja będę udawał, że nic tam nie słyszałem. Dlaczego? Dlatego namawiam do tego, żeby lojalnie służyć i budować swój własny dom i przyozdabiać swój własny dom i sprzątać swój własny dom i starać się, żeby był najlepszy z możliwych. Tak, żeby Pan był uwielbiony i żeby Ewangelia się rozprzestrzeniała dzięki temu. I o czym to ja jeszcze mówiłem? To może na tym już poprzestanę. Bo nie wiem, czy jeszcze coś ważnego. Mówiłem dużo do liderów i do starszych o pieniądzach, o dbaniu o pastora, ale to byli z Terespola, więc powtórzą to. I przez to wszystko pogubiłem się. Nie wiem, o czym chcę kazanie dzisiaj mówić. Wiem, że z Księgi Listu do Rzymian. Kiedy ostatnio czytałem Słowo Boże, bardzo byłem zaskoczony tym, co przeczytałem, więc chcę się tym dzisiaj z wami podzielić. List do Rzymian, już wam mówię, żeby czas nie mijał. I zaraz poszukam tych notatek, gdzieś tutaj są. List do Rzymian, 2 rozdział. 4 wiersz będziemy czytać. Bardzo ciekawy, bardzo interesujący. I będę właśnie mówił na temat tego, co to znaczy, dlaczego Bóg okazuje dobroć wszystkim ludziom. Już dobrze, mam notatki, mogę już głosić Słowo Boże. Przeczytajmy ten wiersz, może do 6 wiersza. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości. Co za okropne słowo w Królestwie Bożym. Pobłażliwość. Z czym wam się słowo pobłażliwość kojarzy? Z czymś złym, prawda? Co za okropne słowo. Dobrze, czytajmy dalej. I pobłażliwość. Nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym was zapytać o jedno. Komu Bóg ostatnio z was okazał dobroć w jakiejkolwiek sprawie? Chwała Bogu, jakie to jest zachęcające. Następne pytanie mam. Komu z was ostatnio Bóg, co tu jest dalej, cierpliwość okazał? Naprawdę Bóg jest do was cierpliwy? Ale na ostatnie pytanie, jakie mam, tutaj was zażyję. Jeżeli to jest od Pana Jezusa, to można odczytać. Jeżeli nie, to proszę wyłączyć komórkę. Komu z was Bóg ostatnio okazał, bez względu na to, jak wam się kojarzy to słowo, pobłażliwość? Jest dużo. Pobłażliwość okazujemy wówczas, gdy coś tam narozrabiamy, tak? Kiedy przeczytałem ten fragment Bożego Słowa, zacząłem się zastanawiać, jakie powody popychają Boga do takiego działania, które by przyciągnęło na tyle uwagę człowieka, żeby postanowił coś zrobić ze swoim życiem. I kiedy czytałem ten fragment, odkryłem, że Bóg tak bardzo pragnie, żeby coś człowiek uczynił ze swoim życiem. Żeby w jakiś sposób to życie zmienił, albo chciał zmienić pod wpływem Ducha Świętego i z Bożą pomocą. Żeby w jakiś sposób człowiek tak zapragnął przemiany swojego życia, że Bóg ma takie pragnienie, że różnych sposobów się chwyta, żeby tylko człowiek zapragnął przemiany życia. I ten werset jest niesamowity. Bowiem powiada, że dobroć Boża, a więc przejawy Bożej łaski, dobroci, może tak jak powyżej jest, cierpliwości i pobłażliwości, Bóg to wszystko okazuje między innymi po to, i tutaj zaskoczenie, żeby cię skłonić do pokuty, do przemiany życia, do zrobienia czegoś z sobą. Wiecie, grzech wbrew pozorom nie jest największym problemem ludzkości. I może jesteście zaskoczeni. Od czasów krzyża Golgoty grzech nie jest już takim problemem. Bóg łatwo się może uporać z każdym grzechem. Oczywiście Bóg nienawidzi grzechu, nie chce go w życiu człowieka, nie chce, żeby człowiek tonął w grzechu, nie chce, żeby człowiek był zabrudzony grzechem, ale grzech nie jest już dla Boga aż takim problemem od czasów Golgoty. bo Bóg raz na zawsze uporał się z grzechem przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zadacie pytanie, co więc jest największym problemem ludzkości? Nasze twarde serca. Bardzo często one są dużo większym problemem niż nasz grzech. Nasze twarde serca, które nie bardzo chcą się ugiąć. Nasze twarde serca, które nie bardzo mają ochotę na to, żeby cokolwiek zmienić. I wiecie, czego Boży lud najbardziej nie lubi? Zmian. Konieczności przemiany. Konieczności zrobienia czegoś z sobą. Powiem wam, nawet jak się mówi o służbie, o lojalności wobec zboru, o zaangażowaniu wobec zboru, to ci, którzy tego nie robią, wiecie, czym najbardziej to argumentują? Że jak oni mogą, jak mają, w jaki sposób mieliby swoje życie zmienić. I to nie jest kwestia niemożności. Serduszko w odwrotną stronę bije. To jest pewien problem. A więc kiedy ludzie przychodzą do Boga, kiedy ludzie są poddani Duchowi Świętemu, kiedy ludzie są pod wpływem Ducha Świętego, wiecie, jak reagują? Przypomnijcie sobie Dzień Zielonych Świąt. Kiedy Duch Święty zstąpił na ludzi, kiedy było widać języki ognia, kiedy mówili językami, kiedy tak się modlili, że całe miasto się zbiegło. To jest dopiero modlitwa. Tak się modlić, żeby pozlatywali się ludzie z okolicy. I oni tak się modlili. 120 osób było, aż tutaj nagle wszyscy przybiegli. Co się dzieje? Co to za modlitwa? I kiedy Piotr wstaje i mówi kazanie, mówi bardzo radykalne kazanie, to pamiętacie, jak zareagowali ci ludzie na jego kazanie? Co mamy czynić? Co powinniśmy czynić? To co ja mam zrobić w takim razie? I wiecie, jak sobie myślę o tym kazaniu Piotra i o reakcji ludzi, przepraszam, czy wam nie przeszkadza, że ja tak chodzę? Bo ja jak chodzę, to myślę, jak stoję, to mniej. I czasem jak w niektórych zborach muszę stać sztywno przy kazalnicy, tak mi nie wychodzą te kazania. I wiecie, ja się cieszę, że w Dniu Zielonych Świąt ci ludzie nie mówili aleluja, chwała Panu, ale im dopiek. Tak, głoś bracie, z pasją, niech wiedzą. Niech wiedzą. Ale ci ludzie zareagowali prawidłowo. To co ja mam zrobić? To co ja mam z sobą zrobić? To co ja mam ze swoim życiem zrobić? Zaraz, zaraz. Piotrze, powiedz mi, jeżeli tak się rzeczy mają, to jak ma wyglądać moje życie? To co mam zmienić w swoim życiu? To jest dopiero prawdziwe serce, które się Bogu podoba. Bogactwo dobroci, cierpliwości i pobłażliwości. Paweł odważył się tutaj pod wpływem Ducha Świętego wyrazić opinię, że Bóg wyraża nam swoją dobroć, cierpliwość i pobłażliwość, okazuje nam dobroć, cierpliwość i pobłażliwość w jakimś celu. W jakimś celu. Oczywiście miłuje nas i w ogóle chce nam okazywać dobroć i cierpliwość, ale również okazuje nam w jakimś celu. Tak, nie chcę sugerować, że to jest jedyny powód okazywania nam dobroci, ale trzeba się zastanowić nad tym, bo Bóg przemawia do nas w języku bardzo takim zrozumiałym, żebyśmy zrozumieli to. Taki jeden fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 34 rozdziału. Tam jest mowa o tym, jak Mojżesz zobaczył chwałę Bożą. Tak na marginesie trzeba powiedzieć, że Mojżesz dzień w dzień oglądał chwałę Bożą. Szedł do namiotu spotkania. Chwała Boża zstępowała do drzwi, do kurtyny w tym namiocie. I Mojżesz nie wychodził, dopóki Pan nie skończył z nim rozmawiać. I kiedy Bóg pewnego dnia pyta go, co mam dla Ciebie zrobić? To Mojżesz długo się nie zastanawiał. Mówi, Panie, pokaż mi swoją chwałę. O właśnie, dziękuję siostro, bo jeszcze skopię i będę musiał odkupować wiązankę. I słuchajmy. I zstąpił Pan w obłoku, 5 wiersz, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do 3. i 4. pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi. Złożył pokłon i rzekł: Jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść nasze winy i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Kiedy Mojżesz znalazł się w tym miejscu przed Bogiem, to jego zawołanie, to jego odkrycie, ten fakt, że znalazł się tak blisko chwały Bożej i mimo, że nie mógł zobaczyć Boga twarzą w twarz, to jednak choćby odrobinę Bożej chwały zobaczył i doświadczył, automatycznie dało mu to pewien obraz Boga. I kiedy tak oczarowany Bożą chwałą jest tam Mojżesz, to nagle zaczyna wołać te niezwykłe słowa i zaczyna wołać: Boże miłosierny i łaskawy, Boże nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Tak rzeczywiście mówi o Bogu jako Bogu, który wychowuje potem dalej człowieka, ale przede wszystkim zaczyna mówić: Boże, kiedy myślę o Tobie, to nie zaczynam od sądu, nie zaczynam od karania. Nie zaczynam od tego, że wymierzasz sprawiedliwość. Tak, Bóg wymierza sprawiedliwość. Ale Bóg przede wszystkim jest bogaty w łaskę, w miłość, w miłosierdzie, w dobroć, że Bóg jest nieskory do gniewu. Znacie kogoś skorego do gniewu? Bóg jest dokładnie odwrotny. Nasze grzechy i nasze upadki nie powodują, że Bóg jest skory do okazania swojego gniewu. Chcę wam powiedzieć, że naturą Boga, wbrew opinii wielu ludzi, nie jest okazywanie sądu i karanie. Nie wiem, czy się zgadzacie, ale co ja robię? Powtórzę to. Wbrew opinii wielu ludzi, naturą Boga nie jest okazywanie sądu i karanie. Sąd i karanie to jest konieczność wynikająca z Bożej sprawiedliwości. Konieczność, a nie natura. A co jest Bożą naturą? Miłość, łaska, dobroć, miłosierdzie, cierpliwość, nawet pobłażliwość. Bóg chce to robić. Bóg pragnie to okazywać. To mu sprawia radość. To mu sprawia przyjemność. Tym się cieszy. To go ekscytuje, że może komuś okazać dobroć, łaskę, sprawiedliwość. A sąd i karanie? Bóg pewnie mówi: no muszę. Muszę. Nie mam innego wyjścia. Muszę. I taka jest natura Boga. I o tym musimy pamiętać. A więc apostoł Paweł, wracając do tego fragmentu z listu do Rzymian, mówi, że celem działania Bożej dobroci, jeszcze raz przeczytam ten wiersz, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając, że dobroć Boża do upamiętania, czy po polsku chyba współcześnie powinno być do opamiętania, Cię prowadzi. Boża natura sprawia, że Bóg jest sprawcą dobra dla człowieka. Przyznajmy to szczerze, nienależnego nam dobra. Amen. Nie należy nam się to dobro. Ale jest w tym jeszcze pewien cel. I ten wiersz wyraźnie to mówi. Bóg ci okazuje dobroć, by cię skłonić do opamiętania. To jest niesamowite. Bóg daje nam dary, byśmy spojrzeli na Boga i zobaczyli Jego dobroć, miłosierdzie i łaskę i by nas to skłoniło do opamiętania, do zmiany naszego życia. Taki jest pierwszoplanowy cel Bożego działania. List do Hebrajczyków mówi, wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do ojców naszych. I myślę, że apostoł Paweł zrozumiał coś, co dla wielu chrześcijan jest rzeczą niezrozumiałą. Bóg nie okazuje ci dobroci przede wszystkim dlatego, że zasłużyłeś. Ha, jestem gość. Bóg jest dla mnie dobry. Jestem niesamowity. Nie. To nie dlatego, ale Bóg okazuje swoją dobroć i łaskę i miłość tobie. Po pierwsze, dlatego, że lubi okazywać tobie swoją łaskę i miłość i dobroć i tak dalej. I jest drugi powód, żeby cię skłonić do opamiętania, do zmiany twojego życia, do innego myślenia, żebyś był innym człowiekiem. Czy to nie cudowne? Aleluja. Bóg jest dobry. W Ewangelii Mateusza jest przypowieść o pewnym człowieku, który miał wielki dług wobec swojego Pana. I Pan go którymś razem wzywa i mówi tak, oddaj mi dług. A ten mówi, Panie, nie mam. Poszło wszystko, nic nie mam. Pamiętacie tę historię? I ten Pan do niego mówi, no dobrze, wybaczam ci, nic mi nie jesteś winien, nic. Następnie widzimy tego sługę, który odchodzi i łapie innego współsługę i mówi, jesteś mi winien tam parę groszy. Zaczyna go dusić. Wrzuca go gdzieś tam do więzienia. Postępuje strasznie i haniebnie. Chociaż, prawdę mówiąc, ten jego dług wobec tego sługi to był marny. Marny. Prawie nic tam nie było. Więc ten Pan się zasmucił, kiedy się dowiedział o tym. I zastanówmy się nad tą historią. Znacie ją wszyscy, czy może przeczytać? Jest potrzeba, żebym przeczytał? Nic dziwnego, że z takiego zboru wygrywają ogólnopolskie konkursy wiedzy biblijnej. Kiedy temu Panu, ja już nie pamiętam, to był król chyba, prawda? Jakiś. Kiedy temu panu czy temu królowi donoszą, co zrobił ten sługa, pan się rozgniewał. Ale pomyślcie sobie, co było w sercu tego pana i czego oczekiwał od sługi. Kiedy przebaczył temu słudze wielki dług, to na co on liczył? Że ten sługa będzie taki sam, jak ten król. I prawdopodobnie liczył, że bez względu na to, jaki on jest, w dniu, kiedy jemu odpuszczono dług, to on zrobi coś ze swoim sercem. To on zrobi coś ze swoim sposobem myślenia. Że on zrobi coś i będzie innym człowiekiem niż był dotychczas, bo przypuszczam, że go znał ten Pan. Przebaczył mu olbrzymi dług, licząc na to, że i on będzie zdolny do przebaczania. Że i on będzie zdolny do tego, by upodobnić się do swojego Pana. Ten sługa jednak nie był zdolny. I Pan go wzywa i mówi, ja ci przebaczyłem twój dług, a ty tych paru groszy nie mogłeś przebaczyć. Panu nie chodziło o pieniądze. Panu chodziło o to nieprzemienione serce sługi. Otrzymał od Pana tyle dobroci, otrzymał od swojego Pana tyle łaski, tyle cierpliwości, tyle pobłażliwości, a potem idzie i postępuje tak, jakby nigdy nic dobrego od swojego Pana nie otrzymał. I to jest prawdziwy dramat dzieci Bożych, jeśli tak się dzieje. A czy dzieje się tak czasem w naszym życiu? Proszę się nie rozglądać. Nie mówię o tamtym kimś, tylko o tobie. Bóg okazuje dobroć i oczekuje zmiany życia. Jeszcze mi nie wierzycie? To przypomnijmy sobie historię Zacheusza. Trzeba o niej przeczytać, czy można opowiedzieć? Wystarczy? Znacie? Dobrze. Zacheusz był złym człowiekiem. Nie wiem, czy to jest takie parlamentarne słowo na kazanie, ale kawał drania był. Oszukiwał ludzi. Sam się do tego potem przyznał. Oszukiwał, zdzierał pieniądze, bogacił się, nikt go nie lubił, nikt nie chciał mieć z nim do czynienia, a na dodatek kolaborował z okupantem. Taki jakiś, powiedzmy, starożytny przykład Volksdeutscha. I kiedyś ten Zacheusz, Izraelita, który stał się złym człowiekiem, nielubianym przez nikogo, słyszy, że idzie Jezus, więc wdrapuje się na drzewo. Ja przypuszczam, że go tak też nie lubili, on był małego wzrostu. Jakby go lubili, to chodź Zacheusz, chodź, popatrzymy razem, ale go nikt nie lubił, więc by go tam wypchnęli, spadaj stąd, dziadu. Dobrze, ja chyba za dużo o polityce. Więc szedł na drzewo, wspiął się na to drzewo i tam wypatruje Jezusa. I Jezus dostrzega Zacheusza i mówi: Zacheuszu, ja chcę pójść do ciebie do domu. Ja myślę, że to był prezent dla tego człowieka, jakiego by nie chciał żaden, o jakim nie myślał i nie marzył nawet żaden inny człowiek. A szczególnie, kiedy pomyśleli o Zacheuszu. Więc Jezus idzie do niego. Je w jego domu. Wyobrażacie sobie, żeby Jezus osobiście w ciele przyszedł do mojego domu? Ale święto by było. Ale cud. Po prostu nie wiem, jakiego słowa użyć. I Jezus okazuje temu Zacheuszowi tak nadzwyczajny dar i mówi: ja przyjdę do ciebie do domu. I nic nie mówi. Jezus siedzi, je, popija herbatę, je, co mu postawiono na stole. I Zacheusz patrzy na to, co się dzieje i nagle pęka mu serce. Mówi: Panie, Ty przyszedłeś do mnie, to ja już więcej nie będę takim samym człowiekiem. To ja połowę majątku rozdaję, a jeżeli komuś coś zabrałem, to w czwórnasób oddam. Panie, przyszedłeś do mnie jak do normalnego człowieka, jak do przyjaciela. Panie, przyszedłeś do mnie i chciałeś usiąść na moim krześle, przy moim stole. I jak ja mogę być jeszcze takim samym człowiekiem jak do tej pory? Jak ja mogę jeszcze żyć tak, jak żyłem do tego momentu? Panie, ja jestem innym człowiekiem. I Jezus mówi: dziś stało się zbawienie temu domowi. Co było największym cudem? Coś się stało w jego sercu. To nie było tak, że Zacheusz mówi: a widzicie, wy wszyscy nie lubicie mnie, a Jezus przyszedł do mnie, proszę bardzo. Nie, jego serce pękło i mówi: Panie, to ja chcę być innym człowiekiem. Halleluja. Może jeszcze inna historia. I nie za dużo? Kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Ewangelia Jana, 8 rozdział. My mamy duży kłopot z tą historią. I wiecie, jak tak mówimy, tak, rozumiemy, chwała Bogu, aleluja i tak dalej. Mamy duży kłopot z tą historią. Ona była cudzołożnicą. Jak się cudzołóstwo w zborze pojawi... Mam nadzieję, że się u was nie pojawiło i się nigdy nie pojawi, ale jak się cudzołóstwo w zborze pojawi, to wszyscy mamy poważny kłopot, co z tym zrobić. To nie jest na tej zasadzie, no my tutaj kamieniami w tym zborze nie rzucamy. To, tego się nie da rozwiązać w ten sposób, prawda? I Jezus sobie siedzi i ci ludzie, których naturą było wyrządzanie zła, których naturą był sąd i karanie, przyprowadzają ją do Jezusa, a Jezusa naturą jest wyświadczanie dobra, żeby się człowiek zmienił. I oskarżają ją. Jezus mówi: jeśli ktoś jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Coś się wydarzyło w życiu tych ludzi. Jednego po drugim ruszyło sumienie i odeszli. A Jezus patrzy na tą kobietę i mówi: sama jesteś? Gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nie ma, Panie. Jezus mówi: to idź i od tej pory nie grzesz. Czy nie należała się jej jakaś dyscyplina zborowa? My mamy z tym fragmentem kłopot. Ale co dla mnie osobiście wynika z tego fragmentu? Jestem przekonany, że Jezus pozwolił jej odejść. Chociaż grzech był straszny, godny potępienia, to było wielkie zło. Jezus pozwolił jej odejść, bo był przekonany, że okazanie jej dobroci i przebaczenia zmieni jej życie. Jeszcze raz to powtórzę. Ludzie, wierzący ludzie, mogą się łatwo uporać z grzechem. Od czasów Golgoty grzech nie jest problemem. To znaczy, nie chciałbym być źle zrozumiany, to nie jest tak, że ja macham ręką i to nic nie szkodzi. Ale w takim sensie, że Bóg łatwo się z tym grzechem może uporać. Większym problemem jest zatwardziałość naszych serc. Serc niezbyt chętnych do przemiany. To mam do was pytanie. Kto z was jeździ samochodem i dostał kiedykolwiek mandat? Czemu tutaj niektórzy po trzy ręce podnoszą? Mam do was pytanie. Może się komuś z was przydarzyło, że policjant was ułaskawił? Tak. Moje pytanie teraz brzmi, jak zareagowaliście na tą podarowaną winę, na podarowany mandat? Czy zatarliście ręce i mówiliście, ale mi się udało i dalej 120? Czy też powiedzieliście, Bogu dzięki, mój grzech, nazwijmy to grzech, został przebaczony, więc już nigdy nie będę jeździł jak szalony. Prawda, że trudne pytanie? Jak nam przebaczą, to my dostajemy skrzydeł. Jak nam przebaczą, to mówimy, ale nam się udało. Super, wspaniała sprawa. Jadę dalej, już 130. Ale tak naprawdę to powinno być tak, że jak nas policjant pouczył, to siostry, kiedyś jechaliśmy samochodem taką grupą w zborze i to chyba 3 czy 4 rodziny i siostry zaczęły mówić, co robią, jak policjant zatrzymuje za przekroczenie szybkości i chce mandat dać. To mówią tak, tak pochylają głowę, mrugają, czy panie władzo, niech mnie pan pouczy. Przeważnie nie dostają mandatu. Moja żona nie płaci mandatów i przez to się denerwuje, bo za nic sobie ma pewne przepisy ruchu drogowego. Ale do czego zmierzam? Naszą naturą jest to, że ktoś nam okazuje dobroć, a my w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że coś trzeba zmienić w swoim życiu. W ogóle tego nie bierzemy pod uwagę. Albo w szkole. Czy to na studiach, czy w szkole. Kiedy nauczyciel okazuje nam łaskę, spóźniliśmy się z jakąś pracą, albo źle odpowiadaliśmy, to co? Pierwsza rzecz, o jakiej mówi uczeń, jest taka. On się ulitował nade mną. Od dzisiaj się uczę. Tak reagujemy? To zdradza naszą naturę. To zdradza nasze skłonności. To zdradza coś, co gdzieś tam jest w naszych sercach i koniecznie musi ulec głębokiej przemianie. Bo wydaje nam się, że unikniemy problemów. Kiedy nam się przebacza, kiedy okazuje nam się dobroć, źle postępujemy i ktoś nam okazuje pobłażliwość, to wydaje nam się, że wszystko jest dobrze, że wyjdziemy na swoje. I być może tak jest, ale tylko do czasu. Tylko do czasu. Przyjdzie moment, kiedy skutki tego, jak postępujemy, jak żyjemy, czy grzeszymy, czy robimy coś, czego nie powinniśmy, te skutki odbiją się na nas. Boża dobroć prowadzi nas do opamiętania. Oczywiście apostoł Paweł tutaj pisze, że będzie dzień gniewu. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce, zwróćcie uwagę, nie przez grzech, nie przez grzech, ale przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. To, czego Bóg nie może zaakceptować, to twoje nieskruszone serce. Bóg może się pobłażliwie odnieść do twoich grzechów, przebaczyć, ale nieskruszone serce w żadnym wypadku nie będzie przez Boga zaakceptowane. W żadnym wypadku. I gniew Boży na swoje życie zbieramy i kumulujemy w sytuacji, kiedy nasze serce jest nieskruszone i zatwardziałe. To znaczy, co by Bóg nie robił z nami, to i tak zrobimy swoje. Co by Bóg do nas nie mówił, to i tak pomyślimy swoje. I tak będziemy postępować stosownie do swojej natury, do swoich przyzwyczajeń, do tych kolejn, w które wpadliśmy w naszym życiu i trudno nam się z nich wydostać. I to jest najgorsza rzecz, jaka może się nam przytrafić. Kiedy postępujemy i nie szukamy możliwości zmiany i nie szukamy możliwości opamiętania. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, wy wszyscy, którzy podnieśliście swoje ręce, mówiąc, że Bóg wam okazuje dobroć, że Bóg wam okazuje łaskę, że Bóg wam okazuje pobłażliwość. Chcę powiedzieć wam to bardzo wyraźnie, że ta Boża dobroć, łaska, pobłażliwość i cierpliwość są krzykiem Boga o zmianę waszych serc. I nie traktuj tego jako nagrodę za twoje dobre postępowanie. To nie jest dyplom, to jest wołanie Boga o to, by nasze serca się przemieniły, żeby się przekształciły, byśmy starali się być innymi ludźmi, byśmy poddali się ręce naszego Boga. Naszą najczęściej zanoszoną modlitwą powinno być: Boże, zmieniaj moje serce. Zmieniaj moje serce. Bóg krzyczy do ciebie najpierw przez dobroć. Jak masz na imię siostro, która wychodzisz za mąż? Gabrysia. Bóg ci okazuje dobroć, dając ci męża. Bóg ci będzie okazywał dobroć, dając ci dobre życie z tym mężem. Ale pamiętaj, to jest wołanie o zmianę twojego serca. W równej mierze, jak dar. Jeżeli Bóg dał ci pracę, a nie miałeś, to z jednej strony Bóg daje ci chleb, a z drugiej strony woła: zmień się. Jeżeli Bóg daje ci podwyżkę w pracy, to z jednej strony cieszy się, że będziesz mieć więcej. I już Bóg się cieszy tą dziesięciną do zboru większą. A z drugiej strony Bóg woła do twojego serca: zmień się. Zdałeś maturę i wiesz, że Pan ci pomógł nauczyć się, to z jednej strony jest to dar Boży, a z drugiej strony wołanie Boże, bo to jest wołanie Boga do twojego serca: zmień się. Zrób coś z sobą. Nie pozostań w takim stanie, jak jesteś. Może Bóg cię uzdrowił i z jednej strony cieszy się tym darem swoim, że jesteś zdrowy, a z drugiej strony Bóg woła do ciebie: zmień się, zrób coś z sobą. I to jest dzisiaj wołanie Pana do każdego z nas. jakakolwiek przyjemność, jakakolwiek radość, jakiekolwiek dzieło Boga w Twoim życiu, jakakolwiek cierpliwość, jakakolwiek pobłażliwość, za cokolwiek Bogu chcesz dzisiaj podziękować, pamiętaj, że jednocześnie jest to wołaniem Boga do Ciebie, żebyś nie był już taki sam, jak jesteś dzisiaj. Żeby Twoje serce przepełniło się błaganiem: Boże, zmień mnie. Boże, przekształć moje serce. Panie, nie chcę być tym człowiekiem, jakim jestem. Panie, potrzebuję głębokiej przemiany. I to jest początek najwspanialszej drogi, jaką możemy przebyć razem z Jezusem. Podnieśliście ręce, tylu z was, prawie wszyscy. To jest to dla was wezwanie do nawrócenia. Nie do przyjęcia Jezusa i zostania dzieckiem Bożym, ale do nawrócenia. Jeżeli masz w sobie świadectwo, że cokolwiek Bóg czyni dla ciebie, a może czujesz się po prostu kochany przez innych ludzi, to tak jak jakby Bóg cię wzywał, żebyś Go szukał. Może czujesz, że ktoś się naprawdę o ciebie troszczy, że się interesuje tobą, że ci dobrze życzy. To jest wołanie: Boże, żebyś szukał Bożego oblicza i Bożej chwały, byś stawał się innym człowiekiem. Bóg ciągle do nas woła, żebyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość przed Bogiem, żebyśmy się Bogu podobali. I Bóg okazuje nam swoją dobroć, pobłażliwość, cierpliwość, żebyśmy zrezygnowali z własnych dróg i poszli za